Dzień dobry, witamy w kolejnym Jak to jest? Dzisiaj odcinek wyjątkowy z gościem specjalnym. Ja może najpierw opowiem, dlaczego ten gość specjalny, jaka tematyka i wtedy wyjaśni się, dlaczego akurat taki gość pojawił się. Proszę Państwa, służby wywiadowcze. Będziemy dzisiaj rozmawiać o faktach i mitach przede wszystkim. Postaramy się rozjaśnić ten temat. Postaramy się wykazać, że jest to problem realny, a nie tak, jak się dzisiaj w powszechnej opinii kojarzy teorie spiskowe. W związku z czym zaprosiliśmy do naszego programu pana doktora Leszka Sykulskiego, który jest wybitnym specjalistą w dziedzinie geopolityki oraz geostrategii. Co ciekawe, jest również kierownikiem pierwszych w Polsce studiów podyplomowych geopolityka i geostrategia. To jest ostatnio bardzo modny temat, robi się w ogóle geopolityka i bardzo dobrze, ponieważ od tego zależy nasze życie i niewątpliwie między innymi dzięki dużemu zaangażowaniu naszego gościa temat staje się coraz bardziej popularny. Witamy serdecznie panie doktorze, dziękujemy za przyjęcie zaproszenia.
Dzień dobry, witam serdecznie panu, witam państwa, dziękuję za zaproszenie.
Panie doktorze, tak jak już powiedzieliśmy na początku, ja zrobiłem taką kwerendę wśród znajomych osób, rzucałem po prostu hasło służby wywiadowcze. No, muszę przyznać, że niestety w większości osób właśnie tematyka kojarzy się z filmami szpiegowskimi, z jakimiś teoriami spiskowymi, co niektórzy gdzieś tam łapią, tam nazwy pojawiające się gdzieś w filmach i książkach, jeżeli ktoś czytuje na przykład political fiction, no to nazwy takie jak CIA, KGB, GRU, to już rzadziej BND, Stasi, Mossad, to są właśnie rzeczy, które funkcjonują w przestrzeni publicznej jako takie właśnie teorie spiskowe. I chcielibyśmy dzisiaj odczarować ten temat i trochę zdemitologizować, ponieważ służby wywiadowcze są w każdym kraju i działają realnie, więc w ramach wprowadzenia, gdyby pan doktor mógł przede wszystkim powiedzieć z grubsza, czym zajmują się służby wywiadowcze, a także być może nakreślić, dlaczego kojarzą się wszystkim z teoriami spiskowymi.
Myślę, że moglibyśmy spokojnie powiedzieć, że sama funkcja szpiega jest tak samo stara, jak stara jest ludzkość. Zdolność do pozyskiwania informacji kluczowych z punktu widzenia władcy, z punktu widzenia właśnie interesów powiedziałbym elity rządzącej określoną wspólnotą, bo możemy nawet tutaj cofnąć się jeszcze do czasów prehistorycznych, jest czymś absolutnie integralnym, jeśli chodzi o ludzkość. Zresztą tutaj często tak kolokwialnie, potocznie mówi się, że szpiegostwo to drugi najstarszy zawód świata. I rzeczywiście coś w tym jest. Jeżeli prześledzimy sobie wybitne traktaty wojenne, wybitne traktaty o charakterze strategicznym, które odnosiły się do zasad efektywnego zarządzania państwem, no takie chociażby jak Sztuka Wojny Sun Tzu, czy też Sun Tzu, można tak czytać z języka chińskiego, czy też Artasiastra Kautili, czy Strategikon cesarza Maurycjusza, czy oczywiście później już te współczesne traktaty wojenne, wszystkie one kładły bardzo istotny nacisk na sposób funkcjonowania państwa z wykorzystaniem szpiegów, czyli z wykorzystaniem ludzi mających specjalne predyspozycje, specjalnie przygotowanych, także specjalnie wyposażonych, no między innymi w środki finansowe, choć nie tylko, do pozyskiwania informacji w państwach wrogich, w państwach, z którymi istniał jakiś konflikt. Tak jak powiedziałem, możemy także cofnąć się poza ten okres historyczny, poza okres istnienia tych historycznych państw do czasów wspólnot plemiennych. Tam również sposób właśnie pozyskiwania informacji, ale także, co istotne, wprowadzania w błąd przeciwnika, wszelkiego rodzaju oszustw, forteli, które mogły niwelować przewagę, na przykład jeżeli chodzi o różnicę sił, był bardzo istotny. Zresztą to wszystko u Sun Tzu w Sztuce Wojny znajdziemy. To nie tylko wysyłanie szpiegów, to nie tylko wykorzystywanie słabości obcych państw, obcych monarchów, dworów właśnie monarszych, które były traktowane jako wrogie, posługiwanie się szantażem, posługiwanie się przekupstwem w celu pozyskiwania informacji, ale to także wszelkiego rodzaju właśnie fortele. Nie także te na polu walki związane z odwróceniem uwagi, związane z oszustwem, związane właśnie z wyprowadzeniem przeciwnika w pole. I tak traktowany zawód szpiegostwa jest, tak jak powiedziałem, stary jak świat. Natomiast powstanie nowoczesnych instytucji wywiadowczych, które były w stanie nie tylko pozyskiwać pojedyncze informacje, czy też inwigilować pojedyncze osoby na, nazwijmy to, monarszych dworach, czy w otoczeniu władców wrogich państw, ale pozyskiwać informacje o charakterze masowym i prowadzić także, powiedzielibyśmy, bardzo zaawansowany system nadzoru nad własnymi obywatelami. Mówimy tutaj o funkcji policji politycznej, oczywiście mówiąc językiem współczesnym, to tak naprawdę zaczęło się rodzić, jeżeli chodzi o Europę, w wieku XIV. Przyjmuje się, że jedną z pierwszych takich organizacji o charakterze wywiadowczym utworzył Karol V Mądry w Anglii w 1364 roku. Generalnie z uwagi na fakt, że to donosicielstwo osiągnęło bardzo duże rozmiary, ponieważ wszelkiego rodzaju właśnie tutaj ci, nazwijmy to w cudzysłowie, agenci oczywiście, starali się donieść jak najwięcej, często bardzo skonfabulowanych informacji, oskarżając niewinnych częstokroć ludzi, bardzo często niewinnych, chcąc uzyskać tylko i wyłącznie nagrodę. No tutaj Karol V zdecydował się na zlikwidowanie tej służby, ale już w wieku XV rozpoczęło się tworzenie takich instytucji zarówno w Anglii, jak i we Francji. Natomiast rozwój poczty, to też bardzo ciekawy mechanizm, spowodował potrzebę kontroli korespondencji przez monarchów. I ten wiek XVII, ten rozwój tak naprawdę państwowej poczty doprowadził do rozwoju wszelkiego rodzaju instytucji, które miały na celu kontrolę korespondencji, ale nie tylko, bo przecież ta instytucja właśnie angielska, Black Chamber, czy francuska, Cabinet Noir, no była bardzo efektywnie, moim zdaniem, wykorzystywana, oczywiście w pewnym ograniczonym zakresie, także w wieku XVIII, do tego, co dzisiaj nazywamy mianem dezinformacji. No jedną, można powiedzieć, z mistrzyń takiej dezinformacji przy wykorzystaniu poczty była caryca Katarzyna II, która również posiadała taki odpowiednik, właśnie Black Chamber, w swoim otoczeniu, i wykorzystywała tworzenie korespondencji do różnych, nie tylko władców europejskich, ale także do wybitnych intelektualistów, takich jak Voltaire, do dezinformowania, do cichego przekazywania pewnego właśnie przekazu informacyjnego, ale także dezinformacyjnego wywiadom innych państw, używając tego współczesnego języka. Zresztą, co ciekawe, to właśnie na dworze carycy Katarzyny II wprowadzono pojęcie perlustracji korespondencji. Tutaj Rosjanie to wprowadzili, upowszechnili, i do dzisiaj, właściwie od wieku XVIII, to pojęcie perlustracji korespondencji funkcjonuje na porządku dziennym właśnie w rosyjskich służbach specjalnych, przed 1991 roku w sowieckich służbach specjalnych i, co ciekawe, obecnie także w polskich służbach specjalnych to pojęcie perlustracji korespondencji bywa także używane.
Okay, przepraszam.
Generalnie, patrząc oczywiście na ten aspekt szpiegostwa, no nie można pomijać tego aspektu zapewniania bezpieczeństwa władcy, monarchy. I w tym kontekście powstawały wszelkiego rodzaju organy, które miały, powiedzielibyśmy dzisiaj językiem współczesnym, policyjne, które miały kontrolować najbliższe otoczenie monarchy, miały kontrolować wszelkiego rodzaju próby zamachów na monarchów. Myślę, że takim bardzo ciekawym procesem, który wpłynął w sposób bardzo istotny na rozwój, powiedzielibyśmy, takich prefiguracji współczesnych służb specjalnych, był okres reformacji i kontrreformacji. Tutaj w zależności od tego, czy mieliśmy do czynienia z krajami, gdzie dominowała religia katolicka, czy jakiś odłam protestantyzmu, no poszczególni władcy starali się zabezpieczyć przeciwko właśnie potencjalnym zamachom na swoje rządy. Zresztą w Anglii to takie poczucie zagrożenia ze strony katolików spowodowało bardzo silny rozwój właśnie tego, co dzisiaj określamy mianem Secret Service. I tak samo oczywiście w innych państwach te elementy były bardzo mocno rozwijane, natomiast pewnego rodzaju przełomem był oczywiście wiek XIX, choć tak jak powiedziałem, już wiek XVII i XVIII to pojawienie się takich, można powiedzieć, już prefiguracji profesjonalnych służb. Zresztą kancelaria tajna Piotra I Wielkiego jest także bardzo dobrym przykładem tego zjawiska, a gdybyśmy chcieli spojrzeć na taką prefigurację organów bezpieczeństwa, to w samym rosyjskim ośrodku siły, że tak określę językiem geopolityki, ten twór państwowy, czy też ten właśnie desygnat geograficzny jest oczywiście oprycznina Iwana IV Groźnego. Specyficzna forma i powiedziałbym takiego przymusu obywateli ówczesnego Wielkiego Księstwa Moskiewskiego, pobierania podatków, a jednocześnie taki organ bezpieczeństwa niezwykle brutalny, często właśnie traktowany jako taki zamierzchły przodek, w cudzysłowie, Czeki Feliksa Dzierżyńskiego. I tutaj dochodzimy do wieku XIX, gdzie te organy policyjne miały coraz szersze zadania, jeśli chodzi o kontrolę wzrastających ruchów politycznych. Spójrzmy na te ruchy niepodległościowe, tworzenie się nowoczesnych partii politycznych, tworzenie się nowych ruchów, chociażby ruchów socjalistycznych, komunistycznych, które były nadzorowane między innymi właśnie przez te organy bezpieczeństwa. Tutaj myślę, że można spokojnie podać taki przykład właśnie jak ochrana w Cesarstwie Rosyjskim, koniec XIX wieku, czy też przełom XIX-XX wieku, no i wreszcie wiek XX, pojawienie się tych już nowoczesnych, można powiedzieć, instytucji nazywanych w Polsce i w Rosji służbami specjalnymi. Na Zachodzie raczej się używa, czy przede wszystkim używa się pojęcia tajne służby z uwagi na, i moim zdaniem jest to o wiele bardziej adekwatne określenie, ponieważ służbą specjalną, czyli służbą do zadań specjalnych, no może być chociażby miejskie przedsiębiorstwo oczyszczania. Natomiast istotą tych służb, o których dzisiaj mówimy, jest ich niejawność. To jest podstawowa cecha.
No właśnie. Mówimy cały czas o czasach bardzo niespokojnych. Natomiast ktoś mógłby sobie pomyśleć, no panie doktorze, mamy przecież czasy pokoju, bo to, i to też jest opinia, którą usłyszałem. Powiedziano mi, no gdzie tam dzisiaj nie ma żadnej wojny światowej, nie ma, są czasy pokoju. Czasy pokoju, czyli czasy uśpienia narodu, to nie są czasy, które sprzyjają gotowości intelektualnej, czy w ogóle tym bardziej militarnej. Więc jakie są, po pierwsze, jakie są obszary działania tajnych służb dzisiaj? I pan doktor w swoim fenomenalnym cyklu, zresztą zachęcam państwa, żeby zerknąć na kanał pana doktora, poruszał pan bardzo często wątki tak zwanej wojny informacyjnej. I to stricte w odniesieniu do dzisiejszej rzeczywistości, więc jeżeli ktoś mógłby sobie pomyśleć, że mamy czasy pokoju, w związku z czym takie rzeczy jak służby tajne nie działają, no to myślę, że nic bardziej błędnego. Więc jakie są dzisiaj w czasach pokoju obszary działania służb?
No, przede wszystkim warto podkreślić, że dziś mamy do czynienia z zacieraniem się różnicy między okresem pokoju a okresem wojny. I to jest jedna z takich cech absolutnie dominujących, jeśli chodzi o współczesne stosunki międzynarodowe. Natomiast mówiąc konkretnie, co jest domeną tych służb, które określamy mianem służb specjalnych czy tajnych służb? Przede wszystkim jest to z jednej strony pozyskiwanie informacji kluczowych z punktu widzenia bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego danego państwa. Po drugie, jest to, powiedzielibyśmy, taka ochrona bezpieczeństwa wewnętrznego. Instrumenty, które służby tajne posiadają, są to instrumenty koncentrujące się wobec działań operacyjno-rozpoznawczych, czyli działań niejawnych, mających na celu inwigilację czy to społeczeństwa własnego, własnych obywateli, czy to przenikanie w głąb struktur państwowych, czy też w głąb społeczeństwa państw obcych, tak aby pozyskiwać z jednej strony informacje, pozyskiwać informacje na zewnątrz, pozyskiwać informacje wewnątrz państwa, a także móc skutecznie chronić informacje kluczowe, newralgiczne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego danego państwa. To mówiąc tak najprościej, używając takiego najprostszego określenia. Oczywiście tutaj możemy wyróżnić w służbach specjalnych dwie takie zasadnicze grupy, dwa rodzaje służby, czyli wywiad i kontrwywiad. Choć bardzo często oczywiście ten kontrwywiad jest także plasowany w szerszym aspekcie, w komórkach organizacyjnych zajmujących się szeroko pojętym bezpieczeństwem wewnętrznym. I jeżeli chodzi o sam wywiad, to najczęściej jest on tutaj dzielony na wywiad wojskowy zajmujący się pozyskiwaniem informacji z państw, w państwach obcych na temat zdolności militarnych, polityki obronnej, zdolności mobilizacyjnych, ewentualnie przebiegu walk, jeżeli toczy się jakiś konflikt zbrojny, wydatków zbrojeniowych, strategii przyjmowanych i tak dalej, i tak dalej. No i nazwany, jest to nazywane w Polsce wywiadem cywilnym, bardzo tak, no moim zdaniem nieprecyzyjnie, ponieważ jest to jednak struktura nadal mundurowa, no ale nazwijmy to wywiadem niewojskowym, czy umownie wywiadem cywilnym, który jest nakierowany na wywiad polityczny, czyli na gromadzenie przez daną instytucję wszelkich informacji, które dotyczą kwestii politycznych, społecznych w państwach obcych. No i tutaj bardzo często także te elementy gospodarcze wchodzą w grę, czyli ten wywiad właśnie związany z kwestiami gospodarczymi, no i wywiad naukowo-techniczny. Także zresztą w wywiadzie wojskowym ten wywiad, ten pion naukowo-techniczny jest bardzo istotny, czyli pozyskiwanie wszelkiego rodzaju wiedzy, informacji na temat czy to właśnie technologii wojskowych, czy bardzo istotnych technologii związanych z działalnością na rynku cywilnym, które pozwalają, no, można powiedzieć, podnieść poziom technologiczny danego państwa, wzbogacić jego gospodarkę. Tutaj myślę, że takim dobrym przykładem, odnosząc to do czasów współczesnych, jest działalność wywiadu naukowo-technicznego Chińskiej Republiki Ludowej, który pozwolił moim zdaniem od końca lat 70. dokonać przeskoku wręcz technologicznego, cywilizacyjnego w tym znaczeniu technologicznym właśnie Chinom. Ta, no mówmy sobie szczerze, po prostu kradzież technologii, kradzież często patentów z państw zachodnich, ale nie tylko z państw zachodnich, także z państw azjatyckich, pozwoliła Chińczykom dokonać bardzo szybkiego przeskoku i dogonić w sensie technologicznym kraje zachodnie. Chociaż oczywiście to nie jest domena Chińczyków. Wywiad naukowo-techniczny posiada każde szanujące się państwo i każdy szanujący się wywiad. Natomiast jeżeli chodzi o te służby nazywane często, tak powiedziałbym pejoratywnie, policją polityczną, czyli organy bezpieczeństwa państwa, organy odpowiedzialne za bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, to w ich strukturach istnieje właśnie ta struktura kontrwywiadu, bardzo istotna struktura, która ma na celu przeciwdziałanie działalności wywiadów państw obcych. I tutaj warto podkreślić, że bez względu na to, czy mamy do czynienia z formalnym, prawno-międzynarodowym okresem pokoju, czy z formalno-międzynarodowym okresem wojny, to działalność wywiadu i działalność kontrwywiadu nie ustaje. Jego znaczenie absolutnie nie ustaje. To nie jest tak, że jeżeli mamy od roku 1945 na terenie ziem polskich pokój, okres pokoju, nie toczymy z nikim wojny, przynajmniej tej wojny widzialnej, tej wojny w takim znaczeniu kinetycznym, nie dochodzi do starcia po prostu zbrojnego, to nie znaczy, że nie działają na terytorium Polski wywiady obcych państw. To nie znaczy, że te wywiady nie są zainteresowane w tym, co się dzieje w Polsce, jakie są nastroje wśród elit politycznych, wśród różnych grup społecznych, nie są zainteresowane polską gospodarką, w tym polską energetyką na przykład, nie są zainteresowane systemem uzupełnień i mobilizacji Wojska Polskiego, nie są zainteresowane zakupami sprzętu wojskowego, który dokonuje Polska i tak dalej, i tak dalej. To jest nieustanna, cały czas tocząca się tak naprawdę gra, jeśli chodzi o świat służb specjalnych, ona absolutnie nie ustaje, nawet gdybyśmy sięgnęli do fantastycznego opracowania, fantastycznej monografii autorstwa Roberta Howarda Lorda dotyczącej drugiego rozbioru Polski, to zobaczymy, że w latach 70., 80. i 90. XVIII wieku ta działalność szpiegowska, chociażby ze strony Prus, Rosji czy Austrii na terenie I Rzeczypospolitej, była ogromna. Tutaj posłowie, a także wysłannicy poszczególnych monarchów przyszłych rozbiorowych bardzo mocno inwigilowali, byśmy powiedzieli współczesnym językiem, elity magnackie, elity szlacheckie I Rzeczpospolitej, no, przyczyniając się moim zdaniem, a także zdaniem wielu badaczy właśnie okresu rozbiorowego, do upadku I Rzeczypospolitej.
Kilka rzeczy nasunęło mi się w tej chwili. Może wróćmy na chwilę do czasu pokoju. Pan również w swoich materiałach mówi bardzo często o tym, co nas jako społeczeństwo dotyka poprzez właśnie działanie, oddziaływanie służb na rzeczywistość, ponieważ służby wywiadowcze potrafią kreować rzeczywistość w danym kraju, nie tylko już na przykład formować partie polityczne, co również zdarzało się w historii, ale pan porusza bardzo często taki wątek oddziaływania na noosferę. Przyznam, że bardzo mnie to zainteresowało i kiedy oczywiście niełatwo jest zdobyć informacje na ten temat, ale jeżeli ktoś jest pilnym obserwatorem rzeczywistości politycznej i potrafi pewne kropki połączyć, no to nagle pewne sprawy stają się jaskrawe. I może wyjaśniłby pan doktor widzom, w jaki sposób właśnie potrafią służby oddziaływać na tę noosferę i jak to, w jaki sposób dotyka to nas bezpośrednio, cywili, po prostu różne grupy społeczne.
No myślę, że tutaj warto polecić naszym widzom wywiad, który zapewne panu redaktorowi jest doskonale znany, wywiad i wykład z Tomasem Schumannem vel Jurijem Biezmienowem, dostępny na YouTubie. To były sowiecki, można powiedzieć, dysydent, człowiek, który pracował dla KGB, był współpracownikiem tej właśnie sowieckiej służby specjalnej, potężnej służby specjalnej, i ciekawie opisał to właśnie zaangażowanie na zewnątrz, to zaangażowanie zagraniczne wywiadu sowieckiego. Bezmienow twierdził, że 20% zaangażowania tego wywiadowczego jest skoncentrowane na pozyskiwaniu tajemnic państwowych w innych państwach. Natomiast pozostała część, jego zdaniem, miała być skoncentrowana na prowadzeniu tego, co określał mianem dywersji ideologicznej, czyli prowadzenia do rozkładu społeczeństw uważanych za wrogie. Chodziło o to, aby metodami, które Rosjanie nazywają środkami aktywnymi, doprowadzić do demoralizacji społeczeństw w okresie zimnej wojny, społeczeństw zachodnich, wrogich właśnie tutaj Związkowi Sowieckiemu, aby z czasem doprowadzić także do destabilizacji politycznej, społecznej i gospodarczej danego państwa, wywołać kryzys i następnie móc wykorzystać ten chaos powstały w państwach właśnie zachodnich do narzucenia tym państwom takich elit politycznych, które byłyby bardziej spolegliwe, czy po prostu spolegliwe wobec Moskwy, spolegliwe wobec tego systemu, który w Związku Sowieckim panował. I tego typu operacje są oczywiście operacjami obliczonymi na bardzo długotrwałą aktywność. To nie jest okres roku, dwóch czy trzech, to jest okres co najmniej jednego pokolenia, a często także zakłada się nawet okres dwóch pokoleń, czyli od 25 do 50 lat. Generalnie chodzi o to, aby maksymalnie osłabić przeciwnika. I to nie jest nic nowego. Tak naprawdę te metody, którymi posługują się współcześnie, przecież nie tylko Rosjanie i wcześniej nie tylko Sowieci, ale posługują się nimi Amerykanie, Francuzi, Niemcy, Chińczycy, inne nacje, które mają ambicje do tego, aby odgrywać wiodącą rolę na arenie międzynarodowej. Te metody zostały opisane jeszcze w czasach starożytnych, w czasach średniowiecznych. Mamy moim zdaniem świetny materiał w ogóle do takiej analizy, jakim jest anonimowy traktat chiński pod tytułem 36 forteli. Tak możemy to przetłumaczyć, tak w każdym razie przetłumaczył ten traktat pan Piotr Plebaniak, tłumacz z języka chińskiego, autor zresztą wydanego ostatnio nowego przekładu sztuki wojny Sun Tzu. I te 36 forteli, sztuka wojny Sun Tzu, o której wspomniałem, już pokazują, że ten element rozkładu moralnego wrogiego społeczeństwa jest o wiele istotniejszy niż samo takie starcie zbrojne na polu walki. Sun Tzu pisał w sztuce wojny, że najwyższą sztuką pokonania przeciwnika jest pokonanie go bez walki. I oczywiście ten postęp technologiczny, jaki dokonał się w ciągu ostatnich dekad, przejście z cywilizacji przemysłowej do cywilizacji informacyjnej przez kraje wysoko rozwinięte, pozwolił na masowe oddziaływanie na to, co określamy mianem noosferą, czyli sferą mentalną, sferą percepcji przeciwnika. No ale także oczywiście każdy z nas ma tę sferę percepcji i istotą dzisiejszych służb specjalnych jest efektywne oddziaływanie na sferę mentalną zarówno społeczeństwa własnego, aby go mobilizować do celów, które są traktowane jako racja stanu, jako interes narodowy, bądź też do wpływania na noosferę, na te właśnie mapy mentalne decydentów innych państw, także na grupy społeczne w społeczeństwach właśnie państw obcych. W taki
ciekawe,
sposób, aby
przepraszam,
nakłonić je... Tak.
Przepraszam słowo, tylko co ciekawe, modus operandi jest ten sam, co w XV wieku. Wówczas kontrolowano pocztę, dzisiaj kontroluje się internet. I to jest doskonałe narzędzie.
Tak, dlatego mówię, że zmieniają się narzędzia, natomiast nie metody. Nie metody. Zmieniają się narzędzia i skala stosowania metod. Metody są te same, można powiedzieć, od czasów starożytnych, natomiast narzędzia i skala stosowania metod oczywiście jest elastyczna, ponieważ jest związana z rozwojem technologicznym. Jeśli spojrzymy na chociażby, powiedziałem o Juriju Biezmianowie, o tym oddziaływaniu na sferę mentalną społeczeństw zachodnich, na promowaniu wszelkiego rodzaju demoralizacji, wszelkiego rodzaju trendów, które miały powodować atomizację społeczeństw zachodnich, które miały odciągać społeczeństwa zachodnie, opinię publiczną od kwestii strategicznych, ważnych, newralgicznych dla bezpieczeństwa narodowego tych państw, a przesuwaniu tej aktywności w stronę, powiedzielibyśmy, takiego konsumpcjonizmu, w stronę błahostek niezwiązanych tak naprawdę z tymi istotnymi, ważnymi dla bezpieczeństwa narodowego kwestiami, to widzimy, że dziś te możliwości się znacznie, znacznie zwiększyły. I warto tutaj oczywiście przywołać ten przykład chociażby wyborów prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, które doprowadziły do wyboru 45. prezydenta USA Donalda Trumpa. Objęcie przez Trumpa urzędu prezydenta w styczniu 2016 roku wywołało taką lawinę komentarzy i lawinę oskarżeń płynących zresztą także z establishmentu amerykańskiego w stronę Rosji, że Rosja rzekomo ingerowała w te wybory. Ale nie tylko przecież Rosja, także mówiło się o tym, że prywatna firma z Wielkiej Brytanii, Cambridge Analytica, dokonywała bardzo głębokiego wpływu na sposób myślenia wyborców amerykańskich o programach politycznych obu kandydatów, obu głównych kandydatów w tych wyborach. Mówimy tutaj o zastosowaniu takiej metody, która się nazywa mikrotargetingiem. Mikrotargeting polega na tym, aby w sposób spersonalizowany adresować przekaz na przykład propagandowy do konkretnej osoby. Tu nie chodzi o taki przekaz, taką propagandę, jaką znamy jeszcze z okresu chociażby II wojny światowej, jak sobie przypomnimy filmy dokumentalne czy materiały, programy historyczne poświęcone propagandzie III Rzeszy, to widzimy, że ta propaganda była adresowana niezwykle szeroko, do szerokich mas społecznych. Dziś trend jest odwrotny. Dziś dokonuje się spersonalizowanego przekazu informacji, przekazu właśnie propagandowego, ale także na przykład reklamowego, marketingowego do konkretnych osób. A żeby tak się stało, a żeby móc zrobić właśnie coś takiego, tak spersonalizowany przekaz, należy mieć przede wszystkim informacje na temat profilu psychologicznego właśnie użytkowników. To, co robili szpiedzy w czasach starożytnych, czyli starali się pozyskać jak najwięcej wiedzy na temat skłonności danego władcy, który był traktowany jako wrogo, tak? Przeniknąć na jego dwór, wiedzieć o jego słabościach, o jego upodobaniach, preferencjach, o tym, kogo lubi, kogo nie lubi, co lubi zjeść, czego nie lubi i tak dalej, jakie ma poglądy na poszczególne sprawy i to relacjonowali w swoim kraju macierzystym, starając się to wykorzystać, aby zdyskontować właśnie na przykład istniejący, mają tę przewagę, którą mają informacyjną. Dzisiaj służby wywiadowcze są w stanie zrobić, ale na skalę już masową, obejmując całe miliony, czy nawet dziesiątki miliony obywateli danego państwa. O to właśnie oskarżono firmę Cambridge Analytica, a pośrednio także oskarżono tutaj służby rosyjskie, ponieważ to profilowanie psychologiczne wykorzystuje algorytmy, współczesne algorytmy i pozwala za pomocą mediów społecznościowych, bo to jest klucz do zrozumienia, ta rewolucja w internecie Web 2.0, która rozpoczęła się w pierwszej, powiedzmy w połowie pierwszej dekady XXI wieku, pozwala na pozyskiwanie ogromnej liczby osobistych danych na temat właśnie, no na przykład milionów czy dziesiątków milionów wyborców. Na tej podstawie, na podstawie informacji pozyskanych z mediów społecznościowych, algorytmy tworzą w sposób zautomatyzowany profile psychologiczne i są w stanie w sposób właśnie spersonalizowany, indywidualny dostarczać przekaz.
Sami się na to wystawiamy. Sami się na to wystawiamy, prawda?
Tak, oczywiście tutaj służby wywiadowcze wykorzystują te narzędzia, które są dostępne w tej epoce historycznej. Proszę zobaczyć, do jakiej rewolucji doszło w technice szpiegowskiej. Jeśli spojrzymy na dokumenty poświęcone właśnie historii szpiegostwa i zobaczymy, jakim sprzętem posługiwali się oficerowie służb wywiadowczych w okresie zimnej wojny i to spojrzymy, że dzisiaj przeciętny obywatel, którego spotkamy na ulicy, dysponuje sprzętem do nagrywania o wiele bardziej profesjonalnym niż zawodowy oficer wywiadu w latach 80. No mam na myśli oczywiście na przykład smartfon, tak, który ma funkcję nagrywania, funkcję dyktafonu, funkcję aparatu fotograficznego, funkcję kamery. Wszystko to nosimy dzisiaj przy sobie. Wtedy zdobycie takiego, powiedzmy, takiej mikrokamery czy mikroaparatu było, że tak powiem, zastrzeżone dla instytucji państwowych. Dokonała się ogromna, ogromna rewolucja, ale istota pozostała ta sama. Chodzi o pozyskiwanie informacji i chodzi o wywieranie wpływu na własne społeczeństwo i na społeczeństwa obce. Jeżeli chodzi o społeczeństwa obce, to może to być wywieranie wpływu takiego, powiedziałbym, miękkiego, białego, nazwijmy to, gdzie chodzi o przekonanie na przykład do swoich racji. Mówimy tutaj o takim zjawisku jak dyplomacja publiczna, o takiej formie aktywności właśnie służb dyplomatycznych, która ma na celu przekazanie informacji o naszych celach i skłonienie społeczeństw innych państw do zaakceptowania naszych celów, naszej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, a być może także nakłonienie do przyłączenia się, do wsparcia na arenie międzynarodowej, do budowania pozytywnego wizerunku naszego kraju. Natomiast oczywiście mamy także do czynienia z tym elementem bardzo ofensywnym, mającym na celu sianie właśnie niepokoju, sianie wszelkiego rodzaju demoralizacji, destabilizacji w innych państwach. I tutaj, jeżeli ktoś nie wierzy, że to jest możliwe, no to myślę, że choć literatura jest naprawdę ogromna na ten temat i każdy, kto zastanawia się nad rolą służb specjalnych, na pewno znajdzie sporo wartościowej, historycznej literatury, która bardzo dobrze pokazuje to wielkie znaczenie, jakie służby specjalne, tajne służby miały nie tylko w okresie II wojny światowej, w okresie poprzedzającym i w okresie samej I wojny światowej, w okresie wojny polsko-bolszewickiej, działalność chociażby radiowywiadu, a w okresie oczywiście poprzedzającym wybuch II wojny światowej i w okresie II wojny światowej złamanie chociażby kodu Enigmy, no ale także w okresie pokoju. Ten okres bardzo często nazywany zbrojnym pokojem, okres II Rzeczpospolitej, czy też okres zimnej wojny po 1945 roku, to także okres bardzo aktywnych działań wywiadowczych. A współcześnie, no myślę, że daleko nie trzeba szukać, spójrzmy za naszą wschodnią granicę, spójrzmy na to, co się wydarzyło w lutym i marcu 2014 roku na Ukrainie, chociażby na Półwyspie Krymskim. To, że Ukraina utraciła ponad kontrolę nad obszarem o powierzchni ponad 40 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli obszar no, porównywalny mniej więcej z obszarem całej Estonii.
Oddając to tak naprawdę walkowerem.
Tak, z tego 27 tysięcy kilometrów kwadratowych na samym Półwyspie Krymskim. To pytanie, jak to się stało? Jak to się stało, że około 20 tysięcy żołnierzy i marynarzy ukraińskich stacjonujących w lutym 2014 roku na tym półwyspie oddało go, no tak jak pan redaktor powiedział, walkowerem, oddało go bez jednego wystrzału w kontrolę, no na czyją kontrolę? Kilkuset tak zwanych zielonych ludzików, ludzi, którzy pojawili się w mundurach bez żadnych oznaczeń rozpoznawczych i zajęli praktycznie najbardziej istotne, newralgiczne punkty, powiedzielibyśmy, infrastruktury krytycznej tego półwyspu, doprowadzili do przeprowadzenia 16 marca 2014 roku referendum, w którym to według oficjalnych danych większość mieszkańców Krymu opowiedziała się za przynależnością do Federacji Rosyjskiej. No przecież nie byłoby to absolutnie możliwe, gdyby nie operacje rosyjskich tajnych służb. Operacje psychologiczne, czy też operacje psychologiczno-informacyjne, które miały na celu no, właśnie taką obróbkę psychologiczną samego społeczeństwa zamieszkującego Krym, ale także, a może nawet przede wszystkim tych elit decyzyjnych i struktur siłowych, tak, aby przekonać tych mieszkańców Krymu do tego wariantu, aby właśnie mieszkańcy Krymu, obywatele Ukrainy uznali interesy rosyjskiego państwa za swoje własne interesy. I to jest najwyższa sztuka wygrywania współczesnych konfliktów, czy też może inaczej, najwyższa sztuka realizacji swoich celów politycznych, zdolność do narzucenia swojej woli politycznej innemu państwu, obywatelom innego państwa, ale nie w sposób siłowy. Wiemy doskonale, że z niewolnika nie ma pracownika, jak mówi stare polskie powiedzenie. Chodzi o to, aby przeciwnik przyjął nasze interesy jako swoje własne, jako zbieżne z własnym interesem.
Jest właśnie, na sam koniec, znaczy mam nadzieję, że uda nam się spotkać ponownie, ponieważ jeszcze w kontekście rysu historycznego miałbym kilka pytań, natomiast przechodząc na nasze podwórko, czy analogicznie do tej sytuacji na Ukrainie, no mamy coś takiego w Polsce jak Ruch Autonomii Śląska, na przykład ostatnio znowu tam nieco zmieniony sposób, natomiast pojawiły się na przykład billboardy Jestem narodowości śląskiej. Moim zdaniem jest to jaskrawy przykład działania służb wywiadowczych. No i teraz kolejne pytanie, które się nasuwa. Jak na tle sąsiadów wygląda polski wywiad, polski kontrwywiad? Od razu wrzucam coś takiego. Na przykład jest realizowana duża część inwestycji, o charakterze, które mogą mieć charakter również militarno-strategiczny, takie jak budowa mostów, dróg, lotnisk. Czy polskie służby, kontrwywiad polski, bo część tych inwestycji jest realizowana przez wykonawców zagranicznych, czy na przykład polski wywiad, kontrwywiad prześwietla te firmy i prześwietla tego typu inwestycje i w ogóle jak działa, jak działa polski kontrwywiad na tle właśnie działań sąsiadów?
Myślę, że jeżeli chodzi o polskie służby specjalne, to jest to temat bardzo, bardzo szeroki. Myślę, że moglibyśmy spokojnie poświęcić kilka odcinków na nakreślenie pewnego rysu charakterystycznego w tym zakresie. Natomiast zaczynając od pańskiego pytania w tym zakresie tych ruchów separatystycznych, musimy wiedzieć, że cechą każdego ofensywnego wywiadu, który jest stworzony przez państwo odgrywające ambicje mocarstwowe, jest zdolność do oddziaływania na swoich potencjalnych przeciwników dwutorowo. Mówimy o bardzo takim ogólnym modelu operacyjnym. Po pierwsze, chodzi o dokonanie bardzo głębokiej społecznej, wewnętrznej polaryzacji danego społeczeństwa. Po drugie, dokonanie maksymalnej izolacji międzynarodowej danego wrogiego państwa. I to jest taki zestaw dwóch, powiedziałbym, absolutnie takich najważniejszych celów w pracy operacyjnej o horyzoncie strategicznym, powiedzielibyśmy. Czyli jeżeli mamy przeciwnika i mamy ofensywny wywiad, którym dysponujemy, staramy się doprowadzić do maksymalnej polaryzacji w danym społeczeństwie, właśnie tym społeczeństwie wrogim, do maksymalnego skłócenia różnych grup społecznych, różnych grup zawodowych, różnych grup etnicznych, różnych grup konfesyjnych, religijnych, w taki sposób, aby prowadzić w stronę chaosu to państwo, to społeczeństwo, także aby odbiło się to oczywiście na kwestiach gospodarczych. Chodzi o zaostrzenie walki politycznej w tym państwie, chodzi o zaostrzenie właśnie wszelkiego rodzaju animozji etnicznych, religijnych itd., itd. Po drugie, staramy się stworzyć negatywny PR, czarny PR na arenie międzynarodowej temu państwu, pokazywać, że jest to państwo źle zarządzane, jest to państwo mające słabe kadry, jest to państwo, które jest skłócone z sąsiadami, jest to państwo, które ma wiele grzechów na sumieniu, jeśli chodzi o historię prawdziwych bądź oczywiście wyimaginowanych. Chodzi o stworzenie takiego obrazu, który nie musi być obrazem prawdziwym, bardzo często nie jest obrazem prawdziwym, który ma na celu odebranie wiarygodności tego państwa na arenie międzynarodowej. Na arenie wewnętrznej, w stosunkach wewnętrznych oczywiście chodzi o to, aby odebrać wiarygodność temu państwu w oczach obywateli, aby podważyć autorytet władz, instytucji państwowych, sił zbrojnych itd., itd. I w tym kontekście, tak jak pan redaktor powiedział, jeżeli porównamy sobie Ukrainę i porównamy sobie Polskę, to niewątpliwie tym, co jest ciekawe i charakterystyczne, to fakt wspierania przez obce służby specjalne wszelkiego rodzaju antagonizmów wewnętrznych. Na Ukrainie jest to oczywiście prostsze z uwagi na bardzo liczebny, tutaj powiedziałbym, no, dużą część obywateli ukraińskich rosyjskojęzycznych, gdzie ta kultura rosyjska jest bardzo silna, zwłaszcza na wschodzie Ukrainy. Natomiast tego typu separatyzmy wykorzystujące właśnie mniejszości etniczne, wykorzystujące mniejszości religijne jest, można powiedzieć, takim standardem w arsenale działań wywiadowczych. Myślę, że takie działania, które mają na celu podburzanie wszelkiego rodzaju mniejszości etnicznych na terytorium Polski, czy też tworzenie struktur, zrębów organizacyjnych dla tych mniejszości mających bardzo, powiedziałbym, często agresywne cele polityczne i bardzo mocno dystansujących się wobec państwa polskiego, no niewątpliwie jest przedmiotem zainteresowania polskiego kontrwywiadu. Na pewno jest i jest to zresztą jeden z celów funkcjonowania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne. Natomiast sama próba polaryzowania społeczeństwa polskiego, tworzenia różnego rodzaju tematów zastępczych, odciągania polskich elit decyzyjnych od kwestii strategicznych, promowania ludzi niekompetentnych na wysokie stanowiska państwowe, promowania wszelkiego rodzaju rozwiązań, które właśnie wprowadzają niekompetencje w organy właśnie państwowe, w organy nadzoru, no niewątpliwie jest to cel działania obcych służb i nie wszystko jest oczywiście inspirowane przez służby polskie. Generalnie błędy każde państwo popełnia, jak elity każdego państwa, natomiast jeżeli mamy do czynienia z nagromadzeniem, z bardzo silnym rozkładem, powiedziałbym, taką atomizacją właśnie struktur państwowych, różnego rodzaju powiązań państwowych, właśnie bardzo mocnym podważaniem autorytetu władz państwa i atomizacją społeczeństwa, no to niewątpliwie należy się temu bliżej przyjrzeć i zobaczyć, jak wyglądają interesy państw ościennych, głównych graczy międzynarodowych, jak tutaj pozycjonują Polskę w tej rozgrywce. Zadał pan pytanie o polskie służby i to myślę, że jest fundamentalne pytanie. Czy w roku 1990, czy na przełomie roku 1989 i 1990, w wyniku tak zwanej transformacji ustrojowej, w wyniku tak zwanego odzyskania suwerenności przez państwo polskie, czy doszło do stworzenia całkowicie niezależnych, nowych, profesjonalnych służb odpowiedzialnych za wywiad i kontrwywiad? takich, które, że tak powiem, zrzuciły z siebie to brzemię podległości pod Wielkiego Brata ze Wschodu, mówimy o oczywiście podległości pod sowieckie służby, czy też doszło do pewnego zachowania pewnego rodzaju kontynuacji i przeniesienia pewnych wzorów, modus operandi, ale przede wszystkim sposobu myślenia sowieckich służb z tamtego okresu. W tej, powiedziałbym, historiografii państwowej, finansowanej zresztą przez państwo, przez III Rzeczpospolitą, możemy najczęściej przeczytać, że ta transformacja ustrojowa była wielkim sukcesem, że doszło do bezkrwawego przewrotu, że nie doszło do takich wydarzeń jak chociażby w Rumunii, gdzie stracono Ceaușescu, czy że także byli oficerowie wywiadu i kontrwywiadu mówią, że ta opcja zero była absolutnie nie do zrobienia, że podzielilibyśmy los Czechów, Republiki Czeskiej, którzy zlikwidowali komunistyczne służby, całkowicie zlikwidowali, można powiedzieć, zastosowali opcję zero i stworzyli te służby od podstaw. Moim zdaniem jest to wielkie, wielkie kłamstwo. Jest to wielkie kłamstwo i to, że ta transformacja była wielkim sukcesem i to, że doszło do tak naprawdę przekształcenia służb komunistycznych w służby wolnej Polski. Tak naprawdę ta weryfikacja, którą zrobiono, jeśli chodzi o służby, była absolutnie powierzchowna.
Ona... To sztandarowy przykład wojskówka, która przeszła transformację ustrojową w szeregu zwartym, jeżeli chodzi o kadry. Niby ktoś powie, że to dobrze,
Nie chodzi tylko o służby wojskowe, nie chodzi tylko o służby wojskowe. Tak naprawdę, jeśli spojrzymy na aparat wywiadowczy, może inaczej, aparat służb specjalnych PRL, to zobaczymy, że wywiad i kontrwywiad Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, wywiad i wywiad komunistyczny podległy tak naprawdę formalnie służbom sowieckim, nie przeszedł żadnej weryfikacji. Mówię tutaj o wywiadzie i kontrwywiadzie tak zwanym cywilnym. Mówię tutaj o kontrwywiadzie, który był usytuowany w ramach Służby Bezpieczeństwa i mówię oczywiście o tak zwanym wywiadzie cywilnym, czyli pierwszym departamencie MSW. Te struktury nie przeszły żadnej weryfikacji. Owszem, te departamenty, które zajmowały się inwigilacją i dezintegracją Kościoła katolickiego i szeregiem innych kwestii, rozbijaniem oczywiście opozycji, one przeszły pewną weryfikację, sporo tam funkcjonariuszy straciło wtedy pracę, natomiast funkcjonariusze kontrwywiadu i funkcjonariusze wywiadu PRL, których dodajmy fotokopie teczek, wielu z nich, jeśli nie większości, znajdują się po dziś dzień w Moskwie, nie przeszli żadnej weryfikacji. I dziś dopiero po tych badaniach, chociażby tych, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, widzimy, że doszło do przejęcia części przynajmniej tych właśnie służb odrodzonej demokratycznej Rzeczypospolitej Polskiej, że użyję tutaj pewnego cytatu, przez służby innego państwa, mam na myśli Centralną Agencję Wywiadowczą Stanów Zjednoczonych. Mamy bardzo ciekawą monografię wydaną tutaj dwa lata temu, w 2019 roku, właśnie pracownika Instytutu Pamięci Narodowej, doktora Tomasza Kozłowskiego. Książka nosi tytuł Koniec Imperium MSW, transformacja organów bezpieczeństwa państwa 1989-1990. IPN, promując tę książkę, przeprowadził bardzo ciekawą dyskusję, którą prowadził zresztą Piotr Wojciechowski, były członek komisji weryfikacyjnej tej pierwszej z roku 90. I jest dostępny zapis tej rozmowy właśnie na kanale Instytutu Pamięci Narodowej na YouTubie. Zachęcam Państwa do obejrzenia tego, gdzie postawiono pytanie, czy polski wywiad, czy może inaczej, wywiad PRL, który przeszedł tak naprawdę suchą stopą z PRL-u do tak zwanej III Rzeczpospolitej, czy został przejęty przez CIA. I no niestety tutaj konkluzja tej dyskusji jest bardzo niepokojąca. Wiele wskazuje na to, że Amerykanie zyskali bardzo duży wpływ na polski wywiad, czy w ogóle na polskie służby po roku 1990. I moim zdaniem takim jednym z przesłanek, które wskazują, że polskie służby wywiadowcze współcześnie są w bardzo dużym stopniu podporządkowane interesom strategicznym Stanów Zjednoczonych, wskazuje chociażby kwestia tajnych więzień CIA, które jest oczywiście tematem tabu, nie wolno o tym publicznie mówić w mediach głównego nurtu, natomiast jest to sprawa, która została bardzo mocno nagłośniona przez same amerykańskie media, przez Washington Post przede wszystkim, ale także oczywiście mam tutaj na myśli śledztwo Rady Europy, które potwierdziło istnienie takich tajnych więzień CIA, które dodajmy były absolutnym złamaniem konstytucji Polski, była złamaniem prawa w Polsce. Niewątpliwie musieli wiedzieć o tym najwyżsi rangą politycy polscy, najwyżsi rangą kierownicy zarówno wywiadu, jak i kontrwywiadu. Niewątpliwie mieliśmy do czynienia moim zdaniem i mamy po dziś dzień praktycznie do czynienia ze zorganizowaną grupą przestępczą w polskich służbach specjalnych, ponieważ przeprowadzenie operacji tak skomplikowanej i mającej tak ogromny rezonans na świecie i mających tak naprawdę, niosących ze sobą tak ogromne niebezpieczeństwo dla bezpieczeństwa obywateli polskich, ale także podważających tak naprawdę porządek konstytucyjny w Polsce, obniżających autorytet władz, pokazujących, że można nie szanować państwa polskiego, można nie szanować jego konstytucji, można nie szanować jego prawa, odwołując się do jakichś wyimaginowanych celów politycznych. No i jest to oczywiście związane z tym podporządkowaniem służb polskich służbom amerykańskim. Zresztą także śledztwo Parlamentu Europejskiego wykazało istnienie tych tajnych więzień. Mieliśmy wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu w 2014 roku, który potwierdził także właśnie, opierając się na tych dowodach z kilku międzynarodowych dochodzeń, że te więzienia i że to złamanie konstytucji w Polsce nastąpiło. Co do samych wojskowych służb informacyjnych, tych służb wojskowych, które również oczywiście, tak jak pan powiedział, w tym zwartym szeregu, w suchą stopą przeszły z PRL-u do III Rzeczpospolitej, było tam absolutnie wiele nieprawidłowości. Ja sam byłem przez półtora roku członkiem Komisji Weryfikacyjnej do spraw WSI z ramienia, tutaj z nominacji prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Sam rozmawiałem z wieloma, prowadziłem wysłuchania tych oficerów WSI, zarówno z wywiadu, jak i kontrwywiadu. Miałem dostęp do tych akt, które pokazywały także tę skalę patologii, która była w tych służbach, tak naprawdę do opinii publicznej, czy opinia publiczna ujrzała tylko wierzchołek góry lodowej. Ta weryfikacja nie została przeprowadzona w sposób prawidłowy, została przeprowadzona bardzo szybko i w sposób taki, no, moim zdaniem niechlujny. Doprowadzono do tego, że kilkuset oficerów z WSI tak naprawdę przeszło właściwie suchą stopą z WSI do nowych służb. Zresztą to jest moim zdaniem ogromny błąd, że nowe służby SKW i SWW zostały wyłączone na czas pokoju z sił zbrojnych RP. Uważam, że to jest ogromny błąd taki i procedur, i przede wszystkim funkcjonalny, organizacyjny, ale także związany z wizerunkiem tych służb. Popełniono szereg błędów, natomiast ja się absolutnie nie zgadzam z tymi byłymi oficerami PRL-owskich służb, a później służb III Rzeczpospolitej, którzy uważają, że gdyby Polska przeprowadziła opcję zero, czyli gdyby tych wszystkich, całą tę sowiecką agenturę i całą tę zachodnią agenturę na początku lat 90. po prostu wyłączono ze struktur państwowych, aby te osoby usunięto ze służby i stworzono służby od podstaw, zastosowano opcję zero i stworzono ją, tak jak powiedziałem, na podstawie wysokich absolutnie standardów, niezależnie od wpływów żadnych innych państw. Uważam, że ta opcja zero była jedynym na tamten czas skutecznym sposobem odzyskania pełnej suwerenności. Niestety takiej pełnej suwerenności w obszarze działalności służb specjalnych Polska nie uzyskała, ponieważ ciągnęły się zależności i ciągną się po dziś dzień zależności obecnych służb specjalnych z czasów właśnie PRL-u i z czasów tego przełomu, tej transformacji ustrojowej, gdzie, jak wskazują archiwa IPN, doszło do tej próby właśnie przejęcia części aktywów operacyjnych przez służby amerykańskie. Ja uważam, że opcja zero ta, którą zastosowano w Czechach, była opcją bardzo dobrą. I dzisiaj, jeżeli mówimy o tym, że Czesi popełnili błąd, to spójrzmy, jaka jest dzisiaj pozycja międzynarodowa Republiki Czeskiej, jaka jest pozycja międzynarodowa Polski. Czy Czesi dzisiaj czasem Polsce nie próbują, że tak powiem, narzucać pewnego modelu działania, jeśli chodzi o energetykę, mając zupełnie inne tutaj pole działania, czy nie są asertywni wobec rosyjskich służb specjalnych. Przypomnę tylko chociażby wydalenie ostatnio 18 dyplomatów rosyjskich z Republiki Czeskiej. Spójrzmy na Węgry, które nie pozwoliły sobie na narzucenie pewnego układu przez CIA. Zresztą tutaj właśnie w tej dyskusji IPN-u bardzo ciekawie to przedstawiono. I dzisiaj spójrzmy na to, w jakim miejscu w Europie, w Unii Europejskiej, a także w ogóle szerzej na arenie międzynarodowej są Węgry, jak niezależną politykę, jak swobodną politykę zagraniczną prowadzi Viktor Orban, mając do dyspozycji lojalne wobec państwa węgierskiego służby. No trudno mówić dzisiaj, że służby specjalne w Polsce są w 100% lojalne wobec państwa polskiego. No jeżeli mamy sytuację, gdzie są tworzone na zamówienie obcego mocarstwa tajne więzienia z pominięciem jakiegokolwiek prawodawstwa polskiego, ze złamaniem konstytucji, ze złamaniem we wszystkich możliwych tak naprawdę aktów cywilizowanego świata. No trudno dzisiaj mówić, że mamy do czynienia z profesjonalnymi polskimi lojalnymi służbami specjalnymi. A jeśli spojrzymy jeszcze na działalność polskich służb, których no naprawdę niektóre działania wręcz no wołają o pomstę do nieba, jeśli chodzi o brak profesjonalizmu. Kwestia chociażby podawania w przetargach publicznych adresów niejawnych siedzib jednej ze służb cywilnych, czy kwestia chociażby niedawno upublicznienia lokalizacji nowych siedzib radiowywiadu, kontrwywiadu cywilnego. No myślę, że tutaj ja mógłbym naprawdę bardzo wiele podawać przykładów takich uchybień, takiego braku profesjonalizmu. Nawet z ostatniego tygodnia ta sprawa wypadnięcia z okna z czwartego piętra przy Rakowieckiej 2A funkcjonariusza jednej właśnie z agencji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, no też pokazuje, że która w tych paradoksalnie jest bardzo duży problem.
Paradoksalnie przez taką sytuację w ogóle część opinii publicznej zaczęła w ogóle mówić o ABW, więc to niesamowite. No i przy okazji jeszcze to, o czym wspomnieliśmy na chwilę przed nagraniem, ta sytuacja Turów, Bełchatów, która jest nam podawana dzisiaj jako taki, nie wiem, błąd dyplomatyczny, jakieś nieporozumienie na linii dyplomatycznej. No, moim zdaniem to ciężar rozmowy, dyskusji na ten temat w ogóle jest przerzucony na nie to, co trzeba. No, tam jawnie widać, że nasz kontrwywiad leży i jeżeli coś takiego wykręcają nam Czechy, w porozumieniu uważam z Niemcami, no to przecież to jest tragiczny obraz, rysuje się.
No ja myślę, że spójrzmy na jeszcze jeden przykład, który swego czasu wstrząsnął opinią publiczną, a przykład, który moim zdaniem pokazuje w ogóle, powiedziałbym, dysfunkcję państwa polskiego, jeśli chodzi o postępowanie w sprawach o szpiegostwo. Co jakiś czas do mediów docierają informacje o zatrzymaniu obywatela polskiego podejrzewanego o współpracę z wywiadem rosyjskim. Najczęściej te sprawy podejrzenia o szpiegostwo na rzecz właśnie służb specjalnych Federacji Rosyjskiej są przedstawiane w mediach. Natomiast spójrzmy, że zatrzymanie byłego rzecznika samoobrony Mateusza P. i postawienie mu zarzutu szpiegostwa na rzecz Federacji Rosyjskiej, wywiadów Federacji Rosyjskiej i Chińskiej Republiki Ludowej, no skończyło się czym? Skończyło się wypuszczeniem oskarżonego o szpiegostwo na wolność za kaucję, zapłacono kaucję i wypuszczono na wolność człowieka podejrzewanego o szpiegostwo. Ja się nie spotkałem z taką sytuacją w najnowszej historii świata, w żadnym państwie tak naprawdę nie ma takiej sytuacji, żeby osoba podejrzewana o szpiegostwo wobec potężnych mocarstw, była wypuszczona za kaucją. Zresztą przez ponad 2 lata nie postawiono w ogóle zarzutów oficjalnych, nie było aktu oskarżenia wobec tej osoby. No to pokazuje, że mieliśmy do czynienia z kompletnie nieprofesjonalnym działaniem, po pierwsze kontrwywiadu, po drugie z kompletnie nieprofesjonalnym postępowaniem prokuratury. Ja osobiście uważam, że w ogóle w polskiej prokuraturze jest naprawdę niewielu prokuratorów, którzy potrafią prowadzić właśnie śledztwa w zakresie szpiegostwa. Generalnie polscy sędziowie są nieprzygotowani. Jeśli prześledzimy w ogóle sprawy o szpiegostwo w ciągu ostatnich 30 lat, to zobaczymy, że w ogóle polscy prawnicy słabo mają rozpoznany ten temat i polski wymiar sprawiedliwości bardzo, bardzo, powiedziałbym tak, w sposób taki niezwykle łagodny obchodzi się z tymi tematami, bo też wynika to z braku doświadczenia i z braku profesjonalizmu przy zbieraniu dowodów. I myślę, że ta sprawa w ogóle Mateusza P. jest doskonałym przykładem takiego mega wielkiego nieprofesjonalizmu państwa polskiego w tym zakresie. Zresztą myślę, że sama sprawa artykułu 130 kodeksu karnego, czyli tego właśnie dotyczącego szpiegostwa, też pokazuje, że polski kodeks karny, no, stworzony w latach 90. przecież XX wieku, kompletnie nie nadąża za współczesnymi trendami właśnie w obszarze szpiegostwa. Dzisiaj nie trzeba być urzędnikiem państwowym, nie trzeba mieć poświadczenia bezpieczeństwa do informacji niejawnych, do materiałów oznaczonych klauzulą gryfem tajne, czy ściśle tajne, czy poufne, czy nawet zastrzeżone, żeby pracować na rzecz obcych wywiadów. Dlatego tak trudno jest dzisiaj udowodnić te kwestie szpiegostwa i tutaj widać ten absolutnie taki, powiedziałbym, anachroniczny sposób myślenia polskich funkcjonariuszy kontrwywiadu, polskich prokuratorów. Tak naprawdę mamy do czynienia z wielkim betonem w polskich służbach wywiadowczych i kontrwywiadowczych, ale to jest ta właśnie, można powiedzieć, ten zgniły korzeń, ten PRL-owski korzeń, na którym wyrosły współczesne służby właśnie wywiadowcze i kontrwywiadowcze. Nie doszło do opcji zero, nie doszło do odcięcia się z tym bagażem sowieckim i na tym zgniłym korzeniu, no niestety, mamy do czynienia z takimi służbami, gdzie ta pałeczka jest z pokolenia na pokolenie przekazywana i ta mentalność przede wszystkim, ten beton w służbach specjalnych jest po dziś dzień tak duży, że widać jego dysfunkcję w tak prostych sprawach. No jeżeli chodzi o tę kwestię kopalni w Turowie, a co za tym idzie także elektrowni w Turowie, bo przecież kopalnia dostarcza na bieżąco właśnie węgiel. Widać, jak bardzo prosto państwo polskie dało się rozegrać dyplomacji czeskiej i oczywiście czeskiemu wywiadowi. No tutaj też musimy być realistami. Doskonale wiemy, że kwestie energetyki są bardzo oczywiście w interesie i w gestii nadzoru służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne danego państwa. Kwestie energetyczne to także bardzo ważny cel pozyskiwania informacji przez wywiad danego państwa i trudno nie podejrzewać, aby czeskie służby specjalne nie brały udziału właśnie w tej kwestii, w tej kampanii mającej na celu wygaszenie kopalni węgla brunatnego w Turowie. To jest oczywiście uderzenie w bezpośrednie interesy państwa polskiego. I zadajmy sobie tylko pytanie, jak to się dzieje, że państwo polskie od 20 kwietnia 2020 roku nie posiada swojego ambasadora w Pradze czeskiej. Jak to się dzieje, że przez ponad rok Polska nie posiada ambasadora u swojego południowego sąsiada? W tym czasie doszło do 2 poważnych incydentów, do tego nieszczęsnego incydentu z przełomu maja i czerwca 2020 roku, czyli zajęcia przez Wojsko Polskie tej kapliczki na pograniczu polsko-czeskim i wywołania tak naprawdę skandalu, mikroskandalu dyplomatycznego, który odbił się niestety bardzo niefajnym rezonansem w mediach i to w mediach europejskich, pokazując państwo polskie, także siły zbrojne Rzeczpospolitej jako kompletnie nieprofesjonalne.
No tu wracamy do tego, co pan doktor mówił wcześniej, czyli tworzenia obrazu danego, negatywnego obrazu danego państwa na arenie międzynarodowej.
Druga kwestia, czyli kwestia skargi Czechów do Komisji Europejskiej, powołania się na artykuł 259 tutaj Traktatu o Unii Europejskiej, o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i wniesienia tej skargi i tak naprawdę postawienia Polski znowu przed Forum Europejskim w bardzo niekorzystnej sytuacji. No a już wyrok TSUE, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to już jest bezpośrednie uderzenie w interesy energetyczne, w interesy strategiczne państwa polskiego. To jest kwestia nie tylko funkcjonowania kopalni, gdzie pracuje ponad 3000 tysiące ludzi, także mnóstwa, kilkudziesięciu co najmniej podwykonawców, którzy pracują dla kopalni. To jest także uderzenie w interesy elektrowni Turów, czwartej co do wielkości cieplnej elektrowni węglowej w Polsce, generującej, dostarczającej około 7% prądu w Polsce, zatrudniającej ponad 1000 osób. I mamy do czynienia z uderzeniem w interesy energetyczne Polski. Jak to się dzieje? Gdzie był ambasador wtedy Polski? Gdzie było gdzie były te negocjacje, które mogły doprowadzić do tego, żeby zapobiec tej sytuacji? Gdzie był polski wywiad, który powinien alarmować, bić na alarm w Warszawie, że jest taka sytuacja?
Ach, panie doktorze, jako że przekroczyliśmy już ustalony czas, ale szalenie ciekawe wątki. Myślę, że mam nadzieję, że uda się nam umówić na jeszcze jedną przynajmniej rozmowę dotyczącą typowo działania wywiadu i służb. Zakończyliśmy dosyć pesymistycznym obrazem, no ale nie jesteśmy też tutaj od tego, żeby opowiadać ludziom miłe rzeczy, skoro takie skandale się dzieją i my jesteśmy rozmontowywani, w ogóle to też osobny wątek na polu energetycznym, jesteśmy rozmontowywani od kilku lat kompletnie. Także no, ja panu serdecznie dziękuję za przyjęcie zaproszenia.
Dziękuję bardzo za zaproszenie. Myślę, że ta tematyka jest bardzo aktualna i nawet te ostatnie wydarzenia ostatniego roku, czyli lockdown w Polsce, ogłoszenie stanu epidemii i pozyskiwanie przez polski wywiad respiratorów od handlarza bronią. Wiemy, jak to się skończyło, jak negatywnie. Wiemy, że jest wiele do zrobienia, jeśli chodzi o tę tematykę w Polsce. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję Państwu, dziękuję jeszcze raz Panu. Do zobaczenia w kolejnym Jak to jest?